Duży w maluchu ekstra. Zaprasza Filip Nowobilski.
Uśmiecham się do siebie i sprawdzam, czy jestem wyraźny. No, powiedzmy. Natomiast tylko i wyłącznie w kadrze. Z racji tego, że mamy godzinę, patrzę na zegarek, pierwszą. Zaraz będę pakował malucha na lawetę i skoro świt, ruszam w stronę Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, aby spotkać się z Marcinem Domańskim, będącym zastępcą dyrektora Departamentu Komunikacji i Transportu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Marcin Osman w swoim ostatnim odcinku zdradził, że na moim kanale pojawi się materiał dotyczący Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Zatem ten epizod będzie o tym, jak od wnętrza funkcjonuje komunikacja miejska. Metropolia liczy sobie 5 lat i jest pierwszym w Polsce związkiem metropolitalnym składającym się z 41 gmin współpracujących ze sobą dla rozwoju regionu. Dodam, że tematem zainteresowałem się tym bardziej, że jest tam sporo wątków motoryzacyjnych. Codziennie na ulicę GZM wyjeżdżają trolejbusy, autobusy, tramwaje w ilości, uwaga, 1700 sztuk. Sam region zmienia się i odchodzi od przemysłu ciężkiego na rzecz innowacji, a 1/4 powierzchni metropolii zajmowana jest przez parki i lasy. A gdyby ktoś z Was nie miał własnego roweru i chciał się poruszać po terenie GZM, to też jest taka możliwość za sprawą miejskich rowerów, które są dostępne praktycznie na każdej większej ulicy.
Kolej stanie się podstawą poruszania się po metropolii, no i skróci te czasy i zaoszczędzi mi trochę życia, będę mógł sobie jeździć na rowerze wtedy.
Myślę, że idealnym dopełnieniem tej historii będzie włączenie wątku autobusowego w to wszystko.
No tak, jest to autobus elektryczny. Nie powiem, ile ma mocy w koniach mechanicznych, bo silniki elektryczne specyfikuje się w kilowatach, więc jest to 160 kW. Dla mnie osobiście nie silnik jest najważniejszy, tylko o to, żeby więcej ludzi jeździło autobusami niż swoimi własnymi autami, bo wtedy ten efekt skali i tak ma znaczenie przy emisjach dwutlenku węgla. Większe niż wymiana silnika w samym autobusie. Po budowie systemu kolei metropolitalnej będziemy mówili raczej o dojazdach na stację, czy to rowerem, czy właśnie autobusem, ale już na bardzo krótkich odcinkach.
Udajemy się do naszego dzisiejszego studia. Zamieniłem malucha na autobus z tego względu, że chcę zobaczyć, jaka jest alternatywa, bo sporo mówi się o tym, że ludzie mają alternatywę, ale nie chcą często z niej korzystać.
Zapraszam.
Moim gościem jest dobrze Wam już znany Marcin, którego mieliśmy okazję poznać jeszcze przed wejściem do autobusu. Chciałbym zapytać o to, czym tak naprawdę jest GZM, jaka jest idea tego miejskiego trworu, bo co by nie powiedzieć, jest to najbardziej perspektywiczny z racji ludności obszar na terenie naszego kraju. 2,2 miliona ludzi w Warszawie jest 1,7, więc pół miliona więcej tutaj potencjału w formie ludzkiej jest.
My wszyscy tu zaczęliśmy praktycznie przejeżdżać, no może nie ja, tylko moi przednicy, jak to się ładnie mówi,
Protoplaści,
no to jest już może nawet zbyt dużo powiedziane, ale w każdym razie moi protoplaści i generalnie całe poprzednie pokolenia...
Przodkowie,
o, tego słowa dokładnie szukaliśmy, nie brzmi ono tak pretensjonalnie jak protoplaści, przyjechali tu w poszukiwaniu bogactwa naturalnego i możliwości zarobku. Tak? Nie było to złoto, było to czarne złoto, węgiel kamienny. I w ten sposób zaczął się ten region tworzyć. On jest na pograniczu dwóch historycznych regionów, także tu, będąc dziś w Sosnowcu, unikamy tego, żeby mówić, że jesteśmy na Śląsku, bo nie jesteśmy. To jest zachodnia Małopolska, Zagłębie Dąbrowskie. Stąd Górnośląsko-Zagłębiowska. A węgiel powodował to, że węgiel nie rozgraniczał krain historycznych. Był po obydwu stronach sławnej rzeki Brynicy, która dzieli te dwa regiony i w ten sposób zaczęła się budować taki obszar miejski, tylko najpierw on się składał z takich miejsc, raczej zakład pracy, obok osiedle mieszkaniowe. Takie, no, w rozumieniu takim XIX-wiecznym, czy tam początków XX wieku. W miarę jak przemysł się rozwijał, no to te miasta się rozrastały, pojawiła się kolej i to wszystko zaczęło stanowić jeden organizm. Zaczęła się pojawić wspólna komunikacja jeszcze przed wojną. I w ten sposób, tylko że nadal, miasta łączyły się, poszczególne takie mniejsze osady, w większe miasta, ale nigdy nie połączyły się w jedno duże miasto i raczej nie będzie to nigdy możliwe. Natomiast to problem pojawił się naturalny, jak ludzie mają jeździć pomiędzy tymi miastami i jakby organizator wspólny transportu zbiorowego istniał jeszcze w czasach PRL-u i istniał przed istnieniem metropolii, natomiast powołanie metropolii w kwestii transportowej miało głównie na celu stworzenie takiego jednego spójnego systemu komunikacji miejskiej, czyli połączenie trzech organizatorów transportu miejskiego, którzy wcześniej funkcjonowali osobno w jeden twór, spowodowanie, żeby można było na jednym bilecie jechać od Tychów aż pod Tarnowskie Góry i od Gliwic aż po Sosnowiec. I jeszcze jedną ważną rzeczą było to, że GZM ma się zająć rozwojem, nie tylko jakby utrzymaniem całego systemu, w kontekście takiego spojrzenia na zrównoważoną mobilność, bo tak się teraz mówi o całym systemie transportowym, jako na całość. Zależy nam głównie na minimalizacji liczby samochodów i na aspektach środowiskowych emisji CO2, a transport zbiorowy jest najlepszym narzędziem i w zasadzie na całym terenie można jeździć dzisiaj na jednym bilecie po całej metropolii. Organizacja transportu zbiorowego jest zadaniem własnym miast. Miasta płacą składkę metropolii. My dorzucamy do tego jeszcze trochę pieniędzy, organizując tak zwane linie metropolitalne i to wszystko przekazujemy potem wyłonionym przewoźnikom, którzy już mają swoje autobusy i nimi jeżdżą. My tylko dbamy o standard, żeby były zunifikowane. To jak się rozejrzeć, mamy trochę jeszcze takich biało-czerwonych, bo do niedawna nie było standardu, każdy przewoźnik miał swój. Dążymy do tego, żeby wszystkie wyglądały jednolicie i były żółte. I na tym tramwajami, autobusami swobodnie możemy się przemieszczać na jednym bilecie, natomiast już też idziemy krok do przodu, żeby kolej włączyć w ten system, nie posiadając jeszcze, nie będąc sami sobą organizatorem transportu, tylko coś tam dopłacając urzędowi marszałkowskiemu, wprowadzając tak zwane metrobilety, które to są bilety miesięczne, które uprawniają również do przejazdu pociągami. Tramwaje mamy w większości miast, natomiast no, tu jest dość duże wyzwanie, bo sieć tramwajowa była budowana pod ośrodki przemysłowe, które często już nie istnieją. Tutaj niedaleko mamy taki przykład, dzielnica Kazimierz Górniczy, tramwaj był zbudowany pod kopalnię, teraz już kopalni nie ma. I no, to jest ten moment, w którym trzeba sobie znaleźć nową rolę dla tego tramwaju. Linie tramwajowe, które już teraz w tej chwili przebiegają wokół nieistniejących zakładów pracy, one jak najbardziej są do wykorzystania. To są istniejące korytarze transportowe, które można wzbogacić gdzieś. Deweloperzy często budując nową infrastrukturę, generalnie nowej, realizując nowe inwestycje mieszkaniowe, no, już coraz częściej pokazują atrakcyjność swojej lokalizacji, bo mają dostęp do szybkiego środka transportu zbiorowego, więc jest też szansa na tą sieć na jakby renesans sieci tramwajowej.
Tak, no bo wystarczy tak naprawdę znaleźć działkę i postawić tam bloki i infrastruktura już jest gotowa.
Tak, a my mamy wtedy nowych pasażerów i bardzo liczymy na to, że miasta będą rozwijać się właśnie w ten sposób, że często widzimy teraz taki niepokojący trend do tej pory występujący, że duże inwestycje lokują się wokół dróg szybkiego ruchu, no to jeszcze bardziej wzmaga ruch samochodowy w miastach. Natomiast bardzo byśmy chcieli i w tym kierunku gdzieś dążymy do tego, żeby miasto rozwijało się wokół głównie kolei, bo to ma być ten szkielet. Tramwaj ma być dopełnieniem, tam gdzie nie ma tramwaju, no to autobus bądź trolejbus, ale żeby nie jeździć autobusem dużych odcinków, to bo bywa to męczące, tylko żeby dojechać do kolei, sprawnie się przesiąść i już potraktować ten kolej jako teleport. Ale jeszcze lepiej by było, gdybyśmy mieszkali w pobliżu stacji, w obrębie, teraz jest modne takie hasło miasta 15-minutowego, że wszystko można załatwić w ciągu 15 minut piechotą od własnego domu.
W porządku, a jaka jest perspektywa ogólnie dla transportu publicznego, bo ludzie chcą znaleźć jakąś oszczędność w portfelu, gdzieś zminimalizować koszty, to być może publiczny transport jest jakąś alternatywą?
Tak, tylko że na to trzeba znowu spojrzeć trochę inaczej, bo jak widzimy, niestety Przy takim udziale wpływu z biletów, jaki mamy, on jest znacznie poniżej 30%, a no wynika on właśnie głównie z tego, że mamy bardzo atrakcyjną infrastrukturę drogową, która jest naturalną konkurencją i nie mamy żadnych barier dla samochodów. To te koszty cały czas rosną również dla transportu zbiorowego, więc ceny biletów są podnoszone wraz z rosnącymi cenami paliw, jest zresztą też duży problem na rynku kierowców. To jest ogromna szansa, rosnące ceny paliw, bo hurtowo paliwo jest jednak można kupić taniej, natomiast komunikacja miejska też ma swoje problemy teraz, głównie dotyczy on braków kadrowych, jeżeli chodzi o kierowców. Na autonomiczne systemy pewnie jeszcze troszkę poczekamy, więc tutaj duże pole do popisu przed nami, żeby tych kierowców gdzieś po prostu znaleźć. Ale tak jak mówię, przy tak rozbudowanym układzie drogowym, jaki my mamy w metropolii i tych takich przyzwyczajenia do dużych przemieszczeń na duże odległości do pracy, trudno będzie nam bez jakichś takich elementów ograniczenia dla ruchu samochodowego w centrach miast zbudować tą taką masę krytyczną, która pozwoli nam na rozwinięcie skrzydeł, jeżeli chodzi o organizację transportu zbiorowego. No, niestety to trzeba sobie wprost powiedzieć.
A jaki wpływ na środowisko ma transport publiczny? Przed chwileczką widziałem pana, który dojechał już do zajezdni, który też zainstalował już w samochodzie, w autobusie ładowarkę, przygotowując pod kolejną jazdę, ładując baterie. Więc wracając do tego pytania, ekologia to przyszłość?
No tak, generalnie z czego my wychodzimy? My wychodzimy z tego, żeby przede wszystkim w mobilności miejskiej spojrzeć na to inaczej. Najważniejsze są aspekty środowiskowe i jakości życia. I od tego wychodząc dobieramy sobie narzędzia. To niekoniecznie musi być transport zbiorowy, bo to czasami może być właśnie rower, pójście pieszo, czy zamieszkanie nawet w innym miejscu, w takim, w którym nie generujemy jakichś tam dużych przemieszczeń, nie musimy nigdzie daleko jeździć. Idąc kawałek dalej, mowa jest o tym, żeby nie emitować zbyt dużo dwutlenku węgla do atmosfery. I wtedy właśnie przychodzimy do takiego rozważania, czy jakby na ile jest istotny silnik w autobusie, a na ile jest istotne to, żeby ludzie przede wszystkim tymi autobusami jeździli, bo znowu tu chodzi o ten efekt skali. Autobus spalinowy no, generuje jakieś tam emisje dwutlenku węgla, ale w zeszłym roku próbowaliśmy sobie to przeliczyć i nawet spalinowy autobus jest ekwiwalentem no, jakiejś tam sporej ilości samochodów osobowych, nawet elektrycznych, biorąc pod uwagę to, z czego my teraz pozyskujemy energię elektryczną. Także ważniejsze jest raczej to, żeby stawiać na transport zbiorowy jako na no, filozofię przemieszczania się, bo wtedy ludzie jeżdżąc hurtowo nie używają własnych aut, nawet jeżeli to jest autobus spalinowy, niż jego elektryfikacja. Natomiast no, też trzeba sobie jasno powiedzieć, że rynek idzie w autobusy elektryczne i jest, niedługo stanie się to standardem, więc są one też cichsze, mają wiele innych zalet. I dlatego przewoźnicy autobusowi stawiają na rozwój floty autobusów elektrycznych.
To na koniec, Marcinie, cię poproszę jeszcze, żebyś mi powiedział, jakie najciekawsze miejsca można odwiedzić na terenie GZM.
No, tego jest bardzo dużo. Autobusem możemy dojechać w bardzo wielu miejsc rekreacji. Mamy bardzo dużo fajnych parków, bardzo dużo jezior również, w których latem, jeszcze dziś mamy taką letnią aurę, możemy się wykąpać. Chociażby kompleks jezior Pogoria w Dąbrowie Górniczej, tam dojedziemy autobusem. Dojedziemy również autobusem do Parku Śląskiego, tam również tramwajem, głównie tramwajem, chyba największego parku w Europie, który znajduje się na pograniczu Katowic i Chorzowa. Dojedziemy autobusem również nad, w Tychach nad jezioro Paprocańskie, tam również trolejbusem, czy stąd akurat polecałbym jechać pociągiem z przesiadką na autobus bądź trolejbus. Jeżeli chodzi o kwestie związane z jakimś takim dziedzictwem kulturowym, kopalnia Guido Zabytkowa w Zabrzu, tam też dojedziemy. Stąd bym akurat jechał pociągiem do Zabrza i tam przesiadł się na tramwaj. Wszędzie da się dojechać? Nie wszędzie tak szybko, jakbyśmy chcieli, a wynika to ze złudzenia, że jesteśmy jednym obszarem, a de facto no, jesteśmy jednym obszarem metropolitalnym, ale odległości są dość duże.
Bardzo ciekawa rozmowa. Myślę, że inna niż wiele, ale to nie z racji ciekawości, tylko tematyki, bo Dotychczas nie miałem okazji gościć reprezentanta miejskich środków transportu, który opowiedziałby mi o tym, jak od środka cała ta inwestycja wygląda. Więc bardzo Ci dziękuję w związku z tym i chciałbym zapytać, czy coś tytułem zakończenia chciałbyś naszym widzom przekazać?
Tytułem zakończenia przede wszystkim to, żeby się jeszcze trochę uzbroić w cierpliwość. My teraz bardzo pracujemy nad tym, żeby za 7 lat można było wystartować z takim kompletnym systemem transportu, który będzie gdzieś od nowa funkcjonował, opartego o kolej, z wygodnymi przesiadkami, ale no też, i to trzeba sobie wprowadzić, powiedzieć wprost, z tymi ograniczeniami dla aut, dla niektórych, w niektórych miejscach, głównie takich centralnych. Więc wiemy, że na takim obszarze auta jako środku transportu nie wyrygujemy w taki sposób, nawet jak w innych miejscowościach, które mają jak w Warszawie chociażby, czy Poznaniu i Krakowie, ale jesteśmy to w stanie zrobić w niektórych miejscach, żeby żyło nam się przede wszystkim lepiej, żeby było mniej ruchu samochodowego, żebyśmy byli bezpieczniejsi. No i też, żeby te kwestie środowiskowe, które dziś poruszaliśmy, no to jest bardzo ważne, szczególnie dla przyszłych pokoleń.
Bardzo Wam dziękuję za Waszą uwagę. Wy już teraz możecie sprawdzić całą siatkę połączeń, odwiedzając Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię oraz zobaczyć kolejny odcinek o GZM, który zaprezentują chłopaki z 5 sposobów na. Dziękuję i do zobaczenia na drodze.
Halo, halo! A czy zasubskrybowałeś już kanał Filipa? Jeśli nie, to na co czekasz? I pamiętaj, nowy odcinek w środę o 18:00. Czytał Tomasz Knapik.